Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Dzisiaj nieco wcześniej, bo no tak bywa. Ale my się cieszymy, że jesteśmy z Państwem o godzinę wcześniej.
No właśnie, gwiazdy są po prostu ważniejsze czasami. Nie te gwiazdy artystyczne, tylko gwiazdy na niebie. Dzisiaj nas te gwiazdy na niebie przestawiły, ale my Państwu gwiazd artystycznych dostarczymy mocy i nie będzie naprawdę straty.
Już za moment przeniesiemy się do Opery Nowa. Tam jesteśmy już po inauguracji wielkiej, znakomitej.
Absolutnie zachwycającej. Ja jestem bardzo wzruszona i zachwycona tym przedstawieniem.
Ja troszeczkę bardziej zdystansowana.
Magda marudzi, że ciemno, że sceny ciemne, ale tak absolutnie klimatyczne, że wybaczam tę ciemność.
No dobrze, ja w takim razie sobie na przyszłość przetrę bardziej okulary, a teraz przenosimy
się... Bo ja gorzej nie widzę.
...do Opery Nowa i zdajemy Państwu relację z inauguracji 25. Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
25. Bydgoski Festiwal Operowy. Od 21 kwietnia do 5 maja na antenie Polskiego Radia PIK.
Uwaga, jest po drugim gongu. Poproszę zespół techniczny na stanowiska. Jest po drugim gongu.
Pani Diana Marszałek, autorka scenografii.
Agata Uffman, autorka kostiumów.
Mamy jeszcze pana Sylwestra Zawadzkiego, który dołączył do grona realizatorów i bawi się z tancerzami w szermierkę.
Według nas ten prawdziwy, ten szekspirowski czas i miejsce to Anglia, XVI wiek. I to była nasza inspiracja i do kostiumów, i do scenografii. I to próbowałam przenieść oczywiście po swojemu na to, co znajdziecie Państwo na scenie. Pracownie wykonały obłędną robotę, bo oni mi te cegły, wszystkie tysiące cegieł układali jedna na drugiej ręcznie. To nie jest żadna fabryczna robota. Wybudowali prawdziwe budynki na scenie.
Jakby wyszliśmy z założenia, że jakby budujemy nasz świat w oparciu o inspirację Anglią elżbietańską, która różni się w kostiumie tym od kostiumu włoskiego tego czasu, że jest bardzo przebogaty. Byłam przerażona, nie ukrywam, przychodząc do dyrektora, pokazując projekty, ponieważ one są, wydawały mi się nieprawdopodobnie skomplikowane. I nie ukrywam, i to mówię szczerze, z ręką na sercu, bo po jakimś tam już doświadczeniu pracy z różnymi operami w Polsce, że myślę, że autentycznie one nie byłyby w stanie być realizowane w innej operze.
Pan Sylwester, który dołączył po raz pierwszy do grona realizatorów, dba o to, żeby moi tancerze się nie pozabijali.
To jest dosyć trudne, bo praktycznie wszyscy tancerze walczą na rapiery. No i mieliśmy 5 tygodni zajęć szermierczych, w których wszyscy tancerze przychodzili, ćwiczyli skrupulatnie i myślę, efekty tego mamy na scenie.
Przepiękny płaszczyk tutaj mamy.
Dzień dobry, Jolanta Lubawa, kierownik pracowni Krawieckiej Opery Nowa. Tak, to jest płaszczyk naszej Lady Capulet. Do ostatniej sceny, jak już tym płaszczem przykrywa zmarłego chyba Tybalta.
No tak, to jest chyba najbardziej zapracowane i trochę pewnie zestresowane miejsce przed premierą baletową, bo kostiumy są przepiękne. No to jest ciężki los wasz do ostatniej chwili, prawda?
No myślę, że przy każdej premierze jesteśmy jedną z tych pracowni, która jest najbardziej zapracowana, bo każdy artysta musi mieć kostium na sobie, jeśli chodzi o nawet już próbę generalną. No i niestety w tych kostiumach się dużo zmienia. Praca jest ogromna.
Uwaga, jest po trzecim gongu, jest po trzecim gongu. Za chwilę zaczynamy przedstawienie. Proszę już o gotowość. Za chwilę poproszę na scenę.
Paul Chalmers, Romeo and Juliet. Romeo i Julia to uniwersalna historia o miłości, ale jaki jest pana pomysł, idea? To jest działanie złożone z dwóch czynników. Tancerze są również aktorami. Świetnie, że użyła pani słowa działanie, ponieważ uważam, że partytura Prokofiewa jest pewną narracją. Jeśli słucha się muzyki, to tak, jakby oglądało się film. Tak więc tancerze posługują się językiem ciała, techniką muzyką baletową, ale również kreują postaci. Jeśli śledzi się muzykę Prokofiewa, to można zrozumieć bardzo klarowną linię dramaturgiczną utworu. Próbują użyć tej narracji Prokofiewa do podkreślenia każdego ruchu tancerzy, tak więc publiczność może odczytać tę historię i jest ona jasna, klarowna. Każdy krok jest umotywowany, to jest nieco odmienna technika. Można było ją już spostrzec w Dziadku do orzechów, którego robiłem tu 3 lata temu. Jaka jest idea? Czy tylko miłość, a może coś więcej chce pan przekazać publiczności? Myślę, że takie tematy jak miłość i śmierć będą zawsze aktualne i są uniwersalne. Dlatego dzieło przetrwało kilkaset lat i nadal jest żywe, realizowane mnóstwo razy. Te dwa tematy są bardzo uniwersalne. Oczywiście, że miłość jest tematem podstawowym, ale jest to miłość tragiczna. Jak powiedział Szekspir, miłość beznadziejna, skazana na porażkę. Tak więc miłość i nienawiść warunkują tę opowieść, są najważniejszymi uczuciami. Julia w trzecim akcie staje przed ukochanym mężczyzną, który zabił jej kuzyna, więc wszystkie te emocje sięgają zenitu. Musimy także pamiętać, że ta historia rozgrywa się w bardzo krótkim czasie, w ciągu 4 dni, więc emocje narastają bardzo szybko i silnie. Dwoje młodych ludzi jest wrzuconych w tę sytuację, wręcz niemożliwą. Tybalt zabija Mercucia, a Romeo zabija Tybalda w drugim akcie. To jest dla mnie moment zwrotny całej historii. Romeo i Julia nie są w stanie zatrzymać losu. Wszystko dokonuje się poza nimi. To przedstawienie Romeo i Julii w Bydgoszczy to nowa pana choreografia. Każda produkcja jest nowa, ale największą moją radością jest ludzkie doświadczenie. Praca z tymi młodymi tancerzami, Pawłem i Natalią, którzy tańczą Romeo i Julię, ale także z pozostałymi tancerzami. Ważne było to, że to była współpraca. Oni mieli wpływ na to, co będą tańczyć i jak.
To,
co również czyni tę produkcję wyjątkową, to energia ludzi zaangażowanych w nią i wymiana tej energii. To najbardziej cieszy przy nowym przedstawieniu. To zapewne było dla nich wyzwanie, ale sprostali temu wyzwaniu bardzo dobrze. To wielka energia, nauka i wielka radość obserwować tancerzy przez 3 miesiące, jak oni wzrastają, rozwijają się, zmieniają w trakcie pracy. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy i z niecierpliwością czekam na premierę.
I odpowiednie światło na scenie, proszę.
25 lat temu, w 1993 roku, wraz z zaprzyjaźnionym mecenasem Mariuszem Łądkowskim, ówczesnym radcą prawnym Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, uznaliśmy, że najlepszym sposobem uzmysłowienia bydgoszczanom potencjału tkwiącego w tym budowanym dość nieszczęśliwie długo gmachu, będzie zaprezentowanie w nim kilku zaproszonych z Polski i nie tylko, zresztą z Polski, spektakli. Na ten apel niezwykle serdecznie zareagowali szefowie ówczesnych czołowych scen operowych w Polsce. Również władze miejskie i wojewódzkie przychylnie spojrzały na ten pomysł, dofinansowując całe przedsięwzięcie. Brzmi to dzisiaj może mało przekonujące, ale może tak, mam wątpliwości, czy samemu będąc na miejscu na przykład pana prezydenta Edwina Warczaka, patrząc na osobę, która do niego przyszła z takim pomysłem, a ja wówczas rzeczywiście demonstrowałem dosyć szczenięcy wygląd, czy przekazałbym dofinansowanie na taką, a nie inną imprezę. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że nie byłoby dzisiejszego wieczoru, nie byłoby historii festiwalu, gdyby nie szereg osób, szereg przyjaciół, osób niezwykle nam życzliwych, którzy przez te 20 kilka lat stawali na naszej drodze i nas wspierali. I myślę, że w tym szczególnym dniu jest to znakomity moment, aby im wszystkim za tamten festiwal pierwszy w 1994 roku i za kolejne serdecznie podziękować.
Wytrzymamy jeszcze 50%, orkiestra się rozgrywa i za chwilę zaczynamy.
Dzień dobry, nazywam się Natalia Ścibak. Zatańczę rolę Julii. Pierwszą moją dużą partią w sumie była Klara w Dziadku do orzechów, też również Kopciuszek, ale ta partia jest, myślę, czymś wyjątkowym, ponieważ myślę, że największą trudnością jest gra aktorska. Technika swoją drogą, ale jednak emocje i ta cała gra właśnie aktorska jest tutaj najważniejsza, żeby wzruszyć tego widza.
Czego się pani obawia najbardziej i czy nie żal pani umierać?
No właśnie to jest takie smutne, że pierwszy akt tak naprawdę dopiero się spotykamy z tym Romeo. Jest taka piękna pierwsza miłość. A później właśnie jest trochę szkoda, że wszystko tak się kończy tragicznie, no ale jednak tak wymyślił Szekspir i nie można tego zmienić.
Paweł Nowicki, Romeo. Romea chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, młody chłopak w podobnym wieku do mnie. Taki niepoprawny marzyciel, skrycie zakochany w idei kochania, frywolny, lekkoduch. Chyba tyle.
No ale się zakochał do śmierci.
No dokładnie, zakochał się. Piękny dramat dzięki temu wyniknął, który połączył dwie rodziny ze sobą skłócone od dawien dawna. No ale w tym jego kochaniu jest takie coś, że jakby z kwiatka na kwiatek skacze.
Gdzie leży największa trudność w przygotowaniu tej partii?
Myślę, że największa trudność leży oczywiście po stronie choreografii, ponieważ jest dosyć wymagająca, ale dlatego zaczęliśmy próby dosyć wcześnie, żeby po prostu opanować ją do tego stopnia, żeby była dla nas komfortowa. I teraz trochę jest z tym jak z tortem. Bazę już mamy i teraz wystarczy to udekorować po prostu jakimiś ładnymi dodatkami.
Pan Erwin Barczak, jak pan wspomina pierwszy festiwal, ale jak pan też odnajduje się po tych 25 latach?
Kończył się pierwszy festiwal, wówczas ludzie zabierający głos na tym pożegnanym spotkaniu mówili, a czy odbędzie się drugi, czy będzie trzeci. I wtedy ja występując proroczo powiedziałem z panem dyrektorem, umówieni jesteśmy na 25. Ja jestem wzruszony. Odebrało mi głos i cóż mam więcej powiedzieć. To są zupełnie inne przedstawienia, te i tamte, ale tamte były też piękne dla bydgoszczan, którzy przecież zdecydowali o sukcesie tego festiwalu. A sukces pierwszego festiwalu sprawia, że spotykamy się tu, gdzie miała być octownia, gdzie miało być archiwum Urzędu Wojewódzkiego. Jak ja się odnajduję? Ja jestem szczęśliwy.
Pan Jacek Marczyński, wierny naszemu festiwalowi, co nas niezwykle cieszy.
Zmieniłem zdanie, że tak powiem, po drugim akcie, bo jest to inscenizacja dość tradycyjna, powiedziałbym. Taka utrzymana w stylu Johna Cranko, który stworzył w latach 60. taką kanoniczną wersję baletowej interpretacji Szekspira właśnie w Romeo i Julii po skromieniu złośnicy. I tu ten duch jego choreografii się trochę unosi, ale jednocześnie jest to wersja bardzo taka zrobiona z dużym wyczuciem teatru jednak i dlatego mówię, że ten drugi akt bardzo mi się podobał, mimo że jest też tradycyjny, że te wszystkie elementy, te wszystkie numery Prokofiewa tam są, łącznie z tymi tańcami trojga przyjaciół z trzema kurtyzanami i to jest tak pokazane, tak właśnie być, bo to przecież można inaczej trochę zrobić, ale ma to wszystko własną dramaturgię.
A jak tancerze sprostali?
Zespół jest bardzo wyrównany. Nie jestem do końca przekonany, czy troszkę nie przeszkadzają im te zbyt bogate kostiumy. Nie mogą w pełni swojej ekspresji wydobyć. Jest też troszkę takich, powiedziałbym, troszkę nadmiaru też jest w tym wszystkim. Mówię tak troszkę chaotycznie, ale to są wszystko wrażenia na gorąco. Na przykład w bardzo dramatycznej scenie finałowej drugiego aktu, kiedy pani Capuletti pochyla się nad ciałem Tybalda i wyciąga go szpadę i zaczyna tańczyć, troszkę było to na przykład dla mnie za dużo ruchu. Ja myślę, że takie wrażenie emocji można osiągnąć czasami mniejszym gestem niż większym.
Orkiestra.
Nie wszystkie instrumenty dęte tak grają bardzo precyzyjnie, ale podziwiam, bo to jest jednak, no nie jest łatwy utwór. Dyrektor Figas tak troszkę skameralizował to brzmienie, ale myślę, że to dobrze brzmi, że to dobrze brzmi, to współgra jednak z takim niewielkim, rozbuchanym widowiskiem, bo Romeo i Julia można zrobić jako wielki balet, ale takim właśnie bardzo teatralnym.
Obserwujący i pracujący przy większości festiwali Jerzy Piotrowicz, dyrektor administracyjny wielu polskich teatrów operowych, m.in. Teatru Narodowego, czy wcześniej Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Dwie pierwsze edycje miałem przyjemność wtedy, kiedy on się zaczynał, pracując jeszcze w Operze Łódzkiej, uczestniczyć tutaj. Podziwiam organizatorów, ale również i wykonawców, którzy przyjeżdżali, że przy takich warunkach, jakie były, przyjeżdżali i mieli zawsze publiczność. Publiczność też była doskonała. Bez foteli, bez krzeseł jakichś specjalnych, zawsze w komplecie się wstawiali. A później 12 sezonów z Operą Poznańską i zawsze tutaj przyjeżdżał z przyjemnością, tym bardziej, że dyrektor Figas pamięta o tych, którzy współpracowali kiedyś, a teraz są tylko normalnymi, prawda, widzami.
A jak się panu dzisiejszy balet podoba?
Doskonale, doskonały, przygotowany i scenografia, choreografia i mam nadzieję, że ten ostatni akt, który no jest najbardziej tragiczny, również da dużo do pomyślenia, przemyślenia.
A co sądzi o spektaklu baletu Romeo i Julia dyrygent Andrzej Knap?
Mnie trudno jest wzruszyć, bo ja 40 lat już w operach polskich wszystkich dyryguję. Może to zabrzmi tak nieskromnie, ale Operę Bydgoską kocham po prostu, bo jest dla mnie w tej chwili czołową sceną polską. I jechałem tutaj, cały czas życzyłem panu dyrektorowi Figasowi, żeby mu to jak najlepiej poszło, bo wiemy, co to jest Romeo i Julia, prawda? Bardzo trudna muzyka, trudne, wszystko jest trudne w tym balecie, ale to, co dzisiaj zobaczyłem i patrzę, to przekracza wszystkie moje wyobrażenia, po prostu fantastycznie zrobiony spektakl, świetny.
Romeo, Julia dwukrotnie, nie wiem, kiedy państwo dostaną bilety, czy jeszcze w tym sezonie się uda.
Nie, w tym sezonie się już nie uda.
To już chyba nie, no więc apetyt musi państwu się przystopować, żeby móc pójść już niestety po wakacjach, ale bardzo warto, tak więc już warto sobie zarezerwować czas i bilety. No my teraz o imprezie, która towarzyszy festiwalowi operowemu. Pani Małgorzata Gryla, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Operowe Forum Młodych już po raz 11 towarzyszy Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu. W tym roku nasza Akademia ma dużo do zaprezentowania.
Z Wysokiego C zaczynamy. Cyrulik Sewilski dzisiaj i w czwartek. Bardzo trudne dzieło, ale tak wspaniała reżyseria znakomitej Jitki Stokalskiej, że wczoraj na próbie generalnej naprawdę śmiałam się przez całe przedstawienie i przez moment nie słyszałam, że jest to trudne wokalnie dla studentów. Także oni się też bawią i mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj i w czwartek.
Przedstawienia studenckie to już są dzisiaj zupełnie inne przedstawienia niż kiedyś. Po pierwsze współpraca z takimi gwiazdami, trzeba powiedzieć, reżyserii jak Jitka Stokalska, a po drugie wymagania urosły już bardzo mocno i studenci je spełniają?
Tak, oni potrafią śpiewać w całości opery. I to takie opery z najwyższej półki. Kiedyś tak nie było. Z tym, że w tej chwili mamy tych projektów tak dużo, że każdy jest w stanie pośpiewać sobie, jak nie w jednym, to w drugim. I to śpiewanie daje profity na następny projekt. I to widać, że oni są już doświadczeni, bawią się na scenie i tak jak mówię w Cyruliku Sewilskim, po prostu przechodzą samych siebie. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Sylwestrowi Smulczyńskiemu. Jest to solista, który śpiewał w Warszawskiej Operze Kameralnej przez wiele lat, teraz śpiewa w Polskiej Operze Królewskiej. On gościnnie przyjechał wspierać nas, ponieważ nie mamy tenora. I wczoraj pokazał całą gamę niesamowitych artystycznych swoich możliwości. To, co robi, tak jak partneruje, to tak jak ich wszystkich pobudza do działania, a oni to odbierają, to było coś fantastycznego.
I studenci się trochę denerwują, żeby mu dorównać, tak?
Nie, właśnie się o to chodzi, że oni się nie denerwują, tylko jakby to jego nakręcenie na scenie i świetne zrobienie roli wznoszą się na wyżyny. Po prostu wznoszą się na wyżyny i partnerują jemu. On potrafi ich tak jakoś pobudzić, że naprawdę coś fantastycznego.
No i za publicznym dyrygenckim też bardzo dobry dyrygent, wspaniały.
Tak, wspaniały dyrygent Piotr Wajrak, który na co dzień zatrudniony jest na naszym wydziale. Tym bardziej jestem mu wdzięczna, ponieważ problemy jak zwykle z orkiestrą mamy, żeby zebrać wszystkich o jednym czasie, w jednym projekcie. I tutaj wspomagają nas również muzycy z Opery Bydgoskiej, za co bardzo serdecznie również dziękuję. I oczywiście też studenci z Wydziału Instrumentalnego.
Tam jest trudna sprawa w sali kameralnej, bo orkiestry nie ma gdzie naprawdę posadzić, żeby akcja sceniczna mogła się rozgrywać.
Tak, w związku z tym zawsze są dwa rzędy siedzeń wyciągniętych, żeby tam mogła siedzieć orkiestra i niestety ilość biletów jest ograniczona.
Pani zaśmiewała się do łez. Jakie są jeszcze atuty tego przedstawienia?
Przede wszystkim bardzo spójna reżyseria. Genialna, logiczna, prześmieszna. Młodzież zrobiła to już na dużej scenie u pana dyrektora Figasa. W związku z tym to jest ich druga realizacja i to też ma przeogromne znaczenie, bo wyszło jakieś tam już doświadczenie. doświadczenie z tej dużej sceny.
Co jeszcze czeka nas podczas tegorocznego Operowego Forum Młodych, powiedzmy króciutko?
Dzieje się dużo, to znaczy dzisiaj i w czwartek Cyrulik. Jutro jest międzynarodowa sesja naukowa na Słowackiego. Zapraszam bardzo serdecznie od 10.30. 25 kwietnia w środę Pan Tadeusz 18 w sali koncertowej na Gdańskiej. Następnie 28 kwietnia o 18 w sali kameralnej Alessandro Stradella Il Trespolo Tuttore. To jest wspólny projekt Akademii Teatralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Następnie 30 kwietnia sala koncertowa Akademii Muzycznej na Gdańskiej. To jest międzynarodowy wieczór operowy w wykonaniu studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych. 4 maja nowość. Miał to być koncert profesorów, ale bardzo dużo osób mi się pochorowało, w związku z tym wystąpią profesorowie i studenci. Cykl Ze śpiewem przez świat, czyli będą pieśni, arie, być może nawet musicale. Zobaczymy, bo cały czas dopinamy program i będzie to nowa sala. Jest to sala Dom Polski na Grodzkiej. Bardzo serdecznie zapraszam. 6 maja kończymy księżniczką Czardasza na Gdańskiej w sali koncertowej. Naszą księżniczką Czardasza, tak.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia zapraszam bardzo serdecznie na 11. Operowe Forum Młodych.
Pani profesor Małgorzata Grela, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego naszej Akademii Muzycznej, opowiadała Państwu o 11. Operowym Forum Młodych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To było spotkanie z profesor Małgorzatą Grelą, dziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej, odpowiedzialną za Międzynarodowe Operowe Forum Młodych. Będziemy tam zaglądać.
I bardzo zaangażowaną. To trzeba przyznać i pochwalić, bo to teraz trzeba szukać takiego dziekana.
Na chwilę przechodzimy z opery do filharmonii i w minionym tygodniu mieliśmy 2 koncerty.
Pierwszymi gośćmi będą dyrygent i wiolonczelista Simka Helet i pianista Adam Kośmieja. Państwo usłyszą za chwilę, tych dwóch panów łączy bardzo wiele i na pozór mogłoby się wydawać, że Adam Kośmieja jest tak dużo młodszy od Simki Heleda, że nie mogą się pamiętać, ale pamiętają się świetnie. A dodajmy, że Simka Helet prawie 25 lat nie był w Bydgoszczy, a przez kilka lat, w latach późnych 90. szefował Orkiestrze Filharmonii Pomorskiej. O tym wszystkim w naszej rozmowie, a potem Adam Kośmieja.
Simka Helet,
miło pana widzieć znów w Bydgoszczy.
Bydgoszcz.
Dziękuję bardzo, jestem szczęśliwy, że wróciłem. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy jest pan żydowskim artystą, amerykańskim artystą, czy po prostu artystą międzynarodowym? Czy to ma w ogóle znaczenie dla muzyka? Jestem artystą międzynarodowym. Jestem Żydem, mieszkam w Izraelu. Przedtem wiele, wiele lat żyłem w Ameryce, ale dla muzyki to nie ma znaczenia. Nikt nie pyta, kim jesteś i skąd przychodzisz, ale co możesz dać ludziom?
What can you give us?
Myślałam o żydowskiej duszy.
Jewish soul.
Well, in the concert.
Kilka dni temu zagraliśmy specjalny koncert i rzeczywiście z pewnością mogli go lepiej zrozumieć ci, którzy mają żydowską duszę. Po prostu będąc Żydem, lepiej rozumiesz i wykonujesz żydowską muzykę. Ja czuję się w dużej mierze Polakiem, ponieważ moi rodzice stąd pochodzą. Szczęśliwie uniknęli Holokaustu. Język, którym ze sobą rozmawiali, to był język polski. Nie rozumiałem go, ale dźwięczał w moich uszach od urodzenia. No i polskie jedzenie, które gotowała mama każdego dnia. Ona ubierała nas nawet jak polskie dzieci, bo tylko taki styl znała w tym czasie. Pewnie gdyby nie było Holokaustu, urodziłbym się w Polsce i byłbym polskim wiolonczelistą i dyrygentem. Świat jest zwariowany. Urodziłem się w Izraelu. Sytuacja jest jaka jest, politycznie szalona. Nie chcę o tym mówić, bo ktoś mógłby przyjść i nie wypuścić mnie z powrotem do Izraela. Mogę powiedzieć tylko jedno. Gdy ludzie robią coś niedobrego, to żeby to naprawić, trzeba to przyznać. Wszyscy przecież nie jesteśmy dobrzy. Trzeba przeprosić i wyrazić nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Ale nie mówić, że to się nigdy nie stało, gdyż my znamy prawdę. Matka mojej żony ma 93 lata i opowiadała nam wszystko, co się zdarzyło w tamtych czasach. Wzrastaliśmy przy tych opowieściach. Nie można zmienić historii przez dyplomatyczne deklaracje. Mam nadzieję, że świat będzie lepszy w przyszłości, będziemy tworzyć muzykę i cieszyć się życiem. Dlaczego muzyka jest dla pana najważniejsza?
Music is what I do. I get up in the morning and I do between Muzyka
to to, co robię. Budzę się rano i przez 4-5 lub 6 godzin gram. Lubię pracować u Was, są tu bardzo dobrzy muzycy i muszę podkreślić, że młode pokolenie jest cudowne. Wiedzą dużo o Izraelu, o mnie, o kulturze, są uprzejmi. Dla mnie to wspaniałe doświadczenie spotykać się z młodym pokoleniem Polaków. Dlaczego wybrał Pan drogę muzyczną?
First of all, to music I was drawn by my mother.
Przede wszystkim to zostało zaplanowane przez moją mamę. Jej mama zmarła, gdy była bardzo młoda. A nowa mama, czyli macocha, powiedziała jej, że kobieta nie może marzyć o byciu muzykiem. Powinna być dobrą kucharką, matką, a muzyka nie jest dla kobiet. I ona, siedząc na schodach, słuchając gry sąsiada, była wtedy małą dziewczynką. Marzyła, że jeśli będzie miała dzieci, to one będą muzykami. I tak mój starszy brat jest geniuszem muzycznym, właśnie jego dzieła gramy, Daniel Szelit. Zamierzamy teraz nagrać jego kompozycję w Londynie.
We are going to record his pieces in London, and he was also a fantastic pianist.
On jest też fantastycznym pianistą. A gdy ja miałem 6 lat, mama dała mi również szansę. Zacząłem grać na skrzypcach. Nie spodobały mi się, więc zmieniłem je na wiolonczelo. I odnalazłem w tym wielką radość. Na szczęście kocham to, ale mogłem robić coś innego. Mógłbym być dobrym biznesmenem, miałem różne pomysły. Ale by dziś być w czymś dobrym, to trzeba się skoncentrować na jednym. Mój starszy wnuk ma fantastyczne ucho. Grał na pianinie w ogóle, nie ucząc się gry. On mógł być wielkim muzykiem. Ale on jest także świetnym matematykiem jak na swój wiek. Zna 3 języki, więc dlaczego miałby być muzykiem? On wybierze to, co będzie chciał. Mam koncert z kapelą Bydgoszczyńskich. Solistę spotkałem, gdy był 5-letnim chłopcem. Słyszałem, jak wtedy grał i powiedziałem sobie, co za fantastyczne ręce, on musi zostać pianistą. Nie widziałem go 25 lat. I nagle Adam Kośmieja przychodzi i jest solistą w moim koncercie. Życie jest
zaskakujące.
Zgodnie z tytułem i klasycznie, i romantycznie, ten klasyczny Haydn, jak tak przyłożę od razu Serockiego i kompozycje współczesne, pisane nawet w XXI wieku, to jak to się ma? To jest dla higieny palców?
To jest świetne, to jest przede wszystkim dla higieny głowy i umysłu, mi się wydaje. Ja bardzo lubię muzykę właśnie z tej epoki i dobrze też się w niej czuję, więc za każdym razem, kiedy przychodzi ponownie możliwość pokazania się w takim repertuarze, jestem bardzo szczęśliwy.
Jak wygląda współpraca z Simką Heledem? Simka Heled przez jakiś czas współpracował z Filharmonią Pomorską.
Tak, ja Simkę pamiętam jako mały chłopiec jeszcze, bo to faktycznie było 20-25 lat temu bodajże. I w tamtych czasach naprawdę Simka był niesamowicie barwną i kolorową postacią. Dla 6-letniego chłopca to naprawdę, no Simka był, oprócz tego, że był wzorem, świetnym solistą, wiolonczelistą, fantastycznym muzykiem, to do tego przylatywał z Nowego Jorku, więc wyglądał, mówił, zachowywał się jak jakiś hollywoodzki aktor. Więc jeszcze do tego Simka ma taką właśnie swoją charyzmę, żarty, głośne śmiechy, więc cała ta aura, która jemu towarzyszyła, mnie jako chłopca oczarowała. Przez to właśnie, że zaprzyjaźnił się z ojcem i z naszą rodziną, to byliśmy blisko i później, jak wyjechałem do Nowego Jorku na studia, sporadyczny kontakt mieliśmy przez maile, jak już byłem też starszy, ale spotkaliśmy się też parę razy w Nowym Jorku. On już wtedy mieszkał na stałe w Izraelu, ale przylatywał, bo ma rodzinę, dzieci, wnuki, więc ten kontakt cały czas był podtrzymany, więc jak dowiedziałem się w zeszłym roku, że został zaproszony do Bydgoszczy i że po tylu latach, ja, który zawsze byłem jako chłopiec na widowni, będę mógł z nim dzielić scenę, no to było to naprawdę wyjątkowe i dlatego ten koncert jest szczególnie specjalny w moim odczuciu.
To było spotkanie z Simką Heledem i króciutkie spotkanie z Adamem Kośmieją. Na dłuższe zapraszamy do Śniadania z Muzami w najbliższą niedzielę. Teraz pozostajemy w Filharmonii Pomorskiej, bo w miniony piątek z kolei koncert z wielkimi tytułami na afiszu, między innymi obrazki z wystawy, ale też zabrzmiało po raz pierwszy w Filharmonii Pomorskiej, po raz trzeci w ogóle na świecie, dzieło, które wyszło spod pióra Piotra Wróbla. Koncert na puzon tenorowy i orkiestrę symfoniczną właśnie Piotra Wróbla, który zagrał Łukasz Michalski. Thank you. Łukasz Michalski, puzonista, solista koncertu symfonicznego w Filharmonii Pomorskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry i solista orkiestry symfonicznej.
Solista orkiestry symfonicznej. I Piotr Wróbel, kompozytor koncertu, który wykona pan Łukasz. To może porozmawiajmy najpierw o tym dziele. Koncert, który powstał ile lat temu?
Koncert powstał na przełomie 2013 i 2014 roku.
I po raz pierwszy nie był wykonywany w Polsce.
Nie, po raz pierwszy był dokładnie wykonany w Caracas, w Wenezueli. Grał to Pedro Carrero, taki bardzo znany wenezuelski puzonista, który zresztą też jako pierwszy w Polsce wykonał ten koncert półtora roku temu w październiku z Polską Orkiestrą Radiową, a Łukasz będzie pierwszym polskim puzonistą, który zagra ten koncert w Polsce.
To było na zamówienie pisane?
To było dzieło? Stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dostałem na to stypendium i też miałem jakby za zadanie jakby wysyłać ten koncert do puzonistów, którzy gdzieś koncertują solo. I tak też czyniłem i między innymi dlatego też ten koncert znalazł się w rękach Pedro Carrero.
Sam pan też jest puzonistą, w związku z tym no, ten instrument nie ma przed panem żadnych tajemnic.
No tak, pisałem jakby z myślą
pod
też
siebie.
Pod siebie też troszkę, ale ogólnie o puzonistach, którzy chcę, żeby ten koncert wykonywali. Także też kierowałem się jakimś tam kluczem, wiadomo, instrumentu i też możliwości wykonawczych tego instrumentu barwowych, gdyż zastosowałem też tam tłumiki. Także można powiedzieć, że jakoś tam moja wiedza i moja praktyka związana z tym instrumentem też znalazła tam ujście.
Ma pan taką trochę rozdartą duszę kompozycyjnie, bo i studiował pan u profesora Moryty,
tak,
i u profesora Zupka. Więc te połączenie różnych dwóch światów dobrze panu wychodzi?
Wydaje mi się, że ogólnie w życiu należy łączyć różne światy i generalnie sprawia mi to przyjemność, kiedy mogę się poruszać i po muzyce, powiedzmy, takiej bardziej, no, nie chcę powiedzieć poważnej, klasycznej, ale takiej symfonicznej i po big bandowej, po muzyce na instrumenty dęte.
Sam pan grał ten koncert u siebie w domu chociażby?
Ja sobie przegrywałem, tak. Koncert jest w ogóle dedykowany mojemu dziadkowi Ilanowi Piwkowskiemu, który zresztą też tutaj w Bydgoszczy uczył się grać na puzonie, bo urodził się w Żninie, także niedaleko Bydgoszczy. I jemu jest ten koncert zadedykowany, gdyż to dzięki niemu też zacząłem grać na puzonie. On mnie jako pierwszy uczył i można powiedzieć jakoś to moje życiowe różne tam koleje jakoś od niego się zaczęły.
A wraca pan niekiedy do korzeni, do tych miejsc, gdzie się urodził dziadek?
Owszem, bardzo chętnie. Żnin, Gorzyce, Kcynia, tutaj mam też sporo rodziny, też sporo rodziny będzie na koncercie.
Panie Łukaszu, co takiego wyjątkowego, a może i przeklętego jest w tym koncercie?
Może powiem, skąd się w ogóle poznaliśmy z panem Piotrem, bo różni nas nieco pewna ilość lat, a poznaliśmy się chyba przy smutnej okazji, czyli przy okazji śmierci pana Leona i kiedy pan Piotr zbierał orkiestrę, która miała uświetnić ten obrzęd. I wtedy dowiedziałem się, że pan Piotr istnieje w ogóle, że jest puzonistą, że uczył się u dziadka i że napisał taką muzykę, więc poprosiłem, żeby mi przysłał. Poczta Polska strasznie zwlekała długo. Ja chyba po miesiącu ten list dostałem dopiero. Piotr się zdziwił. No ale zacząłem wąchać koncert pomalutku i w sumie to jest ponad rok roboty, że tak powiem, bo nie jest to łatwa pozycja.
Aczkolwiek starałem się, żeby było napisane puzonowo.
Tak, ale to nie zmienia tego, co najpierw powiedziałem. Jest puzonowe, owszem, bardzo, ale nie jest łatwa. Natomiast mnie się bardzo podoba.
Ale jaka satysfakcja potem jest, prawda?
Mam nadzieję, że będzie, o tak powiedzmy, nie zapraszajmy. No. Mnie się koncert bardzo podoba. Pierwsza część jest bardzo kolorowa, wykorzystuje, jak ktoś powiedział, chyba wszystkie możliwości techniczne puzonowe, pewnie nie wszystkie, ale bardzo wiele. Technik grania, nie będziemy zdradzać szczegółów, ale jest naprawdę ciekawa, bardzo efektowna. Część druga jest kantylenowa, różne reminiscencje się nasuwają. Piękna muzyka po prostu, ja się zakochałem w drugiej. Część trzecia opiera się o muzykę ludową. Ja myślałem tu o koneksjach takich właśnie żnińskich, kujawskich.
Pałki,
pan Piotr mówi,
nie?
że może bardziej Lublin, ale Kujawek Lubelski, też tam tak, jest, także...
No jest Mazurek.
Tak, także tak. Nie wiem, czy nie powinienem niektórych części grać z czapką, z piórkiem, tak jak pan Piotr sugerował. Krakowską. Ja nawet słyszę jakieś fragmenty takie z podsemiuśkich Tater, ale to już w partii orkiestry. Potem część czwarta też jest bardzo sympatyczna i bardziej idzie w stronę może tej drugiej duszy pana Piotra.
Czyli jazzu.
Jazzu, takiej rozrywkowej, powiedzmy. Może nie dokładnie jazzu, ale znacznie lżejszej muzyki.
Jak pan sklasyfikował ten swój koncert i w ogóle co było tym impulsem? Rzeczywiście dziadek, żeby napisać...
No dziadek jakby rzeczywiście był impulsem takim, że marzyłem o tym, żeby on też tego koncertu posłuchał. Ogólnie wydaje mi się, że sam instrument, pokazanie tego instrumentu jako znakomitego instrumentu do jakby zaprezentowania się w grze solowej, gdyż nie ma dużo w literaturze takiej puzon plus orkiestra, nie ma zbyt wielu pozycji. No i chciałem po prostu jakby uświetnić ten instrument.
Wzbogacił pan teraz tak, już pewnie. Zbiór.
To powiedzmy więcej, bo pan Piotr wzbogaca nie tylko literaturę dla puzonu solowego, ale również dla bardzo wielu puzonów naraz. Tak, w niedzielę odbyła się 7. wiosna puzonistów i tubistów w Warszawie. Pan Piotr organizuje od tylu lat takie imprezy i to 2 razy w roku, bo jest i jesień,
i wiosna.
I na ostatniej wiośnie było puzonistów...
33 dokładnie.
Proszę.
I 2 tubistów.
Było to na wiele bardzo głosów, no nie 30, ale powiedzmy 16.
Dokładnie na 16 głosów, tak. Spotkaliśmy się i nagraliśmy 2 tematy z muzyki filmowej z kolei, bo do tej pory bardzo często graliśmy moje kompozycje właśnie też na 12, na 16 puzonów z sekcją rytmiczną, a teraz stwierdziłem, że czas może odejść od własnych jakby tworów i zdecydowałem się na 2 tematy z muzyki filmowej, które nagraliśmy właśnie w niedzielę. Robiąc takie towarzysko-muzyczne spotkanie z puzonistami.
Jakie to tematy?
To było Mission Impossible i Indiana Jones.
Natomiast inne kompozycje pana Piotra już tym razem można znaleźć na YouTubie. Tam gra bardzo wielu i to bardzo znakomitych puzonistów z najlepszych polskich orkiestr. Jest to naprawdę niezwykle energetyczna muzyka i do tego jeszcze improwizujący soliści, młodzi puzoniści, świetnie grający. Ja bardzo lubię tego słuchać.
Czy to jest muzyka współczesna, ale świetnie...
Już bym powiedział blisko bardzo jazzu chyba nawet.
No tak,
na pewno wręcz jazzowa, bo tam są jakieś 4 improwizuje jeden po drugim i świetnie to brzmi, naprawdę.
Czyli jak rozumiem, te studia u profesora Zupka to było takie trochę dopełnienie, tak?
No tak można powiedzieć.
Czuł pan niedosyt po studiach kompozycji?
No zawsze mnie jakby nęciły te kierunki jazzowe i strony jazzowe, także to było takie właśnie dopełnienie i też jakby wzbogacenie siebie o tą właśnie stronę.
Ale z kolei jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, bo możemy zdradzić chyba taką rodzinną tajemnicę. Ojciec pana Piotra jest wiolonczelistą, a profesor Wiłkomirski zawsze powtarzał, że puzon to taka blaszana wiolonczela. I to słychać na przykład w drugiej części koncertu, tak mnie się to wydaje.
No tak, jest takie legatowe bardzo i swoiste. Mhm.
Nie za duża różnorodność tych poszczególnych części i dlaczego akurat 4 części składają się na koncert?
No koncert ogólnie, można powiedzieć, jest pomyślany dosyć klasycznie, gdyż ma pierwszą część taką bardzo, no też ma 2 kontrastowe tematy, przewijają się na zasadzie takiego allegra, można powiedzieć, sonatowego. Pierwszy temat taki energetyczny i bardzo zdecydowany, a drugi właśnie kantylenowy i spokojny. No i później jakby też te kolejne części też nawiązują jakby do budowy takiego klasycznego koncertu, czyli druga część jest takim właśnie bardzo, bardzo kantylenowa i spokojna. Trzecia to jest scherzo i czwarta taki błyskotliwy finał, gdzie też grają 3 puzony z orkiestry i razem tworzą taki zgrabny kwartet puzonowy.
No będzie ciekawie w każdym razie.
Będzie ciekawie w każdym razie. Łukasz Michalski i Piotr Wróbel. Bardzo dziękuję panom.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Łukasz Michalski, puzonista Filharmonii Pomorskiej, solista i Piotr Wróbel, kompozytor tego utworu, o którym była mowa.
To teraz już rodzina Wróblów.
Właśnie, bo to bardzo dobra okazja, żeby państwu nowiutką płytę, nie wiem jak nowiutką, Magdo?
Nowiutką, bardzo jeszcze nowiutką, właśnie. Bo przed momentem ściągałam nawet opakowanie. Ostatnio w materiale zresztą państwo słyszeli, że Piotr Wróbel jest wnukiem Leona Piwkowskiego, znakomitego puzonisty.
Ze Żnina.
Który pochodził ze Żnina, ale był puzonistą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Natomiast... ojcem Piotra Wróbla jest znakomity Andrzej Wróbel, wiolonczelista. O tym też było w materiale przed momentem. A do tego jeszcze dojdą dwie
kobiety,
panie.
No właśnie,
tak, mama i siostra. Elżbieta Wróbel i Anna Wróbel. Cała ta trójka, oprócz Piotra Wróbla, wcześniej na naszej antenie przesłuchiwanego, gra na wiolonczelach. I posłuchamy kaprysów Alfredo Piatti, który, przypomnę, urodził się w 1822 roku w Bergamo i który tworzył, trochę się wzorował w swoich kaprysach na Paganinim, zresztą trudno się nie wzorować, tworząc kaprysy. A kaprysy, jak czytamy w książeczce, jako forma wirtuozostka przeznaczona przeważnie na instrument solo, narodziły się w XIX wieku. W tych czasach instrumentaliści bywali również kompozytorami, tworzyli utwory doskonałe i dostosowane do swoich możliwości. I właśnie z tej rodziny mamy kaprysy z opusu 25 Alfredo Piatti. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstały kaprysy z opusu 25. Jedyną wskazówką pozwalającą umiejscowić to w czasie jest data 26 czerwca 1865 roku, zapisana w rękopisie przy ostatnim z tych utworów. Andrzej Wróbel, Elżbieta Piwkowska-Wróbel i Anna Wróbel. Na trzy wiolonczele to będą kaprysy Alfredo Piattiego.
Thank you.
tymi utworami pozostawiamy Państwa. Mówimy do usłyszenia. A propos festiwalu operowego, to jutro kolejny wieczór, Trzej Muszkieterowie. Krzysimir Dębski. Będziemy mieć studio po 23:00 i potem w środę rano ten spektakl podwójnie na festiwalu.
Thank you. Thank you.